Znadniemna i Berezyny.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Witam Państwa w programie Znadniemnej Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki, który dąży do całkowitego wyniszczenia polskości w kraju, pragniemy dostarczać Państwu prawdziwe i aktualne informacje o życiu polskiej mniejszości na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. A dzisiaj będziemy mówili o Andrzeju Poczobucie, działaczu polskiej mniejszości, który wciąż przebywa w łukaszenkowskim więzieniu. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Wsparcie rosyjskiej agresji na Ukrainę przez Aleksandra Łukaszenkę.
Ten człowiek wspiera właśnie rosyjską narrację w społeczeństwie białoruskim.
85. urodziny wybitnej postaci polskiej sceny muzycznej Czesława Niemena.
To była jedna z najpiękniejszych postaci pogranicza.
Historia Andrzeja Nowika, białoruskiego aktora i reżysera, który był zmuszony do ucieczki z ojczyzny.
Sens w tym, że chcieli odebrać dziecko, dlatego wyjechaliśmy z Białorusi, żeby wszystko było w porządku.
Na Białorusi.
Fakty i tylko fakty.
Ponad 34 miesiące reżim łukaszenkowski trzyma za kratami jednego z liderów polskiej mniejszości na Białorusi, Andrzeja Poczobuta. W lutym ubiegłego roku dziennikarza skazano na 8 lat pozbawienia wolności, a wyrok został ogłoszony przez reżimowego sędziego Dmitrija Bubienczyka. Działacz Związku Polaków obecnie znajduje się w izolatce nowopołockiej kolonii karnej. W odosobnieniu spędził już prawie rok. Poza tym Polak ma problemy zdrowotne, a niezbędnych mu leków nie dostaje. Jest również pozbawiony korespondencji, paczek żywnościowych oraz widzeń z rodziną. Białoruskie władze na wszelkie sposoby znęcają się nad naszym rodakiem, który już kilkakrotnie odmówił uwolnieniu w zamian na przyznanie się do winy i prośbę o ułaskawienie. Reżim w Mińsku próbuje złamać działacza i wykorzystać we własnych celach. Jednak Andrzej Poczobut się nie poddaje, twierdzi prawniczka z Mińska Alesia Pażytak.
Niestety on pozostaje zakładnikiem tego reżimu i być może Łukaszenka czeka na jakiś moment odpowiedni, żeby wymienić, że tak powiem, tego obywatela na jakieś może polepszenie w stosunkach polskiej władzy i reżimu Łukaszenka.
W swojej kolejności Warszawa potrzebuje natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia Andrzeja Poczobuta. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych zaznacza, że uwolnienie działacza pozostaje priorytetem, a jego sprawa jest dowodem na jednoznacznie konfrontacyjną postawę Mińska i wskazuje na chęć dążenia do dalszej degradacji wzajemnych relacji. Rosyjska inwazja na Ukrainę jest w dalszym ciągu kontynuowana. Agresor nadal ignoruje prawa i zwyczaje prowadzenia wojny, stosuje taktykę terroru, przeprowadza ataki rakietowe i powietrzne, ostrzeliwuje nie tylko cele wojskowe, ale także liczne obiekty cywilne broniącego się państwa. Jednak Ukraina od prawie 2 lat nie pozwala okupantom odebrać jej niepodległości. Rosjanie nie mają większych postępów i stracili już około 400 tysięcy swoich żołnierzy. Od początku wojny rosyjska armia jest na wszelkie sposoby wspierana przez władze w Mińsku. Aleksander Łukaszenko nie dotrzymał obietnicy, że Ukraina nie zostanie zaatakowana z terytorium Białorusi. Teraz w kraju znajdują się tysiące rosyjskich żołnierzy, którzy przez cały czas biorą udział we wspólnych ćwiczeniach wojskowych, przygotowując się do wzięcia udziału w zbrodniczej wojnie. Wsparcie rosyjskiej agresji jest jedyną możliwością zachowania władzy dla Łukaszenki, mówi przedstawiciel białoruskich sił demokratycznych Paweł Łatuszko.
Dotychczas Łukaszenka widzi swoją perspektywą polityczną właśnie jako element tego postradzieckiego systemu rosyjskiej przestrzeni i jest przedstawicielem ruskiego miru na Białorusi. Ten człowiek, który wspiera właśnie rosyjską narrację w społeczeństwie białoruskim.
Wojna na Ukrainie wspierana przez reżim łukaszenkowski nie jest akceptowana przez białoruskie społeczeństwo. Obywatele kraju są wrzucani do więzień za jakiekolwiek znaki solidarności z ukraińskim narodem. Wielu skazano na kary od 1 do 23 lat pozbawienia wolności. Zatrzymani są poddawani torturom i znęcaniu się przez siły bezpieczeństwa Białorusi. 85 lat temu przyszedł na świat Czesław Niemen, wybitny artysta, którego muzyczna podróż rozpoczęła się w malowniczych Starych Wasiliszkach, mieszczących się na terenie obecnej Białorusi. W tej wsi zachował się dom, gdzie w 1939 roku urodził się muzyk. Teraz jest w nim muzeum, które powstało w 2011 roku. Niemen, choć później osiedlił się w Polsce, zawsze pielęgnował silny związek z rodziną i miejscem urodzenia. Stare Wasiliszki przelały się w twórczość Czesława Niemena, stanowiąc inspirację dla wielu jego niezapomnianych utworów. Muzyk kojarzy nam się przede wszystkim z rockiem, jazzem, ale także z unikalnymi kompozycjami eksperymentalnymi. Podobnie jak Stare Wasiliszki zostawiły ślad w sercu Czesława Niemena, jego twórczość zostawiła ślad w sercu niejednego pokolenia Polaków, uważa dziennikarz Polskiego Radia Paweł Sztompkę.
To była jedna z najpiękniejszych postaci pogranicza. To była postać, która była głęboko związana z miejscem swoich urodzin, chociaż nie codziennie o tym mówił, ale już to, że zaakceptował ten swój pseudonim artystyczny, już bardzo identyfikowało miejsce, w których pochodził.
Więcej szczegółów o życiu Czesława Niemena oraz piosence Pod papugami opowie Marcin Gorbaczewski w drugiej części naszego programu. A ja chciałbym przedstawić Państwu utwór córki wybitnego muzyki Natalii Niemen, zatytułowany Pojutrze szary pył.
wierzchołek góry. Jeżeli nawet w dół spoziera, nie widzi fundamentalnych dolin, na których się opiera. Byłby nad sentymentalnym, nie uszanuje ojca krwi. Dziś, pojutrze szary pył.
Słuchają Państwo programu z nadniemnej Berezyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlasce i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej race.com. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Rozmowy i reportaże.
Wszystko, co ważne i aktualne.
Sierpień 2020 roku stał się dla większości Białorusinów momentem przełomowym. Po brutalnie zdławionych protestach powyborczych setki tysięcy obywateli kraju musieli uciekać od represji, które trwają do dziś. Jednym z politycznych emigrantów stał się Andrzej Nowik, aktor i reżyser, który przez wiele lat występował na ojczyźnie. Zmuszony wraz z rodziną do opuszczenia własnego domu, życie na nowo zaczął właśnie w Polsce. W kilku następnych programach z nadniemnej Berezyny zapoznaliśmy Znają się Państwo z inspirującą historią białoruskiego artysty.
Sierpień 20 roku to jest taki czas, straszny czas, ale czas pełnych marzeń, pełnych oczekowań. Czekaliśmy na zmiany, czekali na wolność, no ale naprawdę to czas straszny, gdy cały czas pytali ludzi, tysiące ludzi, ale 16 sierpnia to było naprawdę coś niesamowitego, gdy widzieliśmy, ile ludzi wyszło na ten cały protest, mirny protest, że setki tysięcy ludzi. nawet policjanci wyjechali z tej przestrzeni, ale tak stało, że ta straszna siła, straszny gwałt, to on był mocniej niż te ludzie, niż my, którzy nie mają broni. Dlatego w 2021 roku już wyjechaliśmy z Białorusi, bo nic nie można było zrobić, ale nic złego, zgubiliśmy tam swoje rzeczy, swoje mieszkanie, teatr, kino, projekty, ale nie stracili wolności i honor swój. No, dlatego wszystkim życzę tak być prawdziwym przed sobą najpierw. Byłem uczestnikiem tych protestów, byłem uczestnikiem różnych rzeczy, które mogli stworzyć przez teatr, przez performance. Robiliśmy, graliśmy spektakli podczas protestów, żeby podtrzymać ludzi. Zbierali różne rzeczy, żeby wysłać do turmy ludziom. Później mnie powiedział mój kolega, z którym robiliśmy tam wideo, nagrywanie wideo różne, że na niego już jest kryminał i że nie za długo i na mnie będzie. Już dzwonili do żony z teatru, no powiedzieli, że macie małe dziecko, to co wy robicie? Sens w tym, że chcieli odebrać dziecko, dlatego wyjechaliśmy z Białorusi, żeby wszystko było w porządku ze mną, z moją rodziną i oczywiście, że z moim synem. Po 20 roku tysiące Białorusinów, twórców i nie tylko twórców, wyjeżdżali z Białorusi. Oczywiście dużo ludzi przyjechało do Polski, dużo pojechali nadal, ale musieli jakoś żyć nadal, tak? I oczywiście bardzo mało ludzi mogli kontynuować swój zawód teatralny, tam dramaturgiczny, filmowy albo coś. Bo jestem po zawodu aktorem teatralnym i filmowym i mam ponad 40 filmowych projektów i 30 teatralnych. 8 lat w tej przestrzeni, ale przyjechałem do Polski i oczywiście nie znam języka, nie znam jak to wszystko tu gra. Jak i ostatni ludzie też idziemy na zwykłą pracę. Jestem do tej pory kurierem, jak i moje kolegi, ktoś tam na budownictwie, kto jest na taksówkę, ale to nie jest złe, tak? To jest praca. Praca jest praca. Ty jest żywy, ty jest zdrowy, ty jest na wolę i po prostu pracujesz i tak Polska pomaga zawsze. A już troszeczkę później, gdy troszeczkę wiesz język, troszeczkę coś tam masz przyjaciółów, już zaczynasz kontynuować swój zawód. Na przykład teraz mam rolę filmową, rolę teatralną i do tegoż poszedł na nowy taki szlak jako reżyser. Teraz mam już 3 projekty jako reżysera teatralnych, 1 filmowy. No, troszeczkę idziemy dalej, po cichu, powoli, ale dotąd jeszcze oczywiście trzeba pracować gdzieś w innym mieście.
Film.
Już za chwilę w programie z nadniemnej Berezyny będziemy kontynuowali opowieść o strukturach polskiej konspiracji na Nowogrodczyźnie. W swojej kolejności Aleksy Szota podsumuje historię najstarszego na Białorusi zegara wieżowego, który znajduje się w Grodnie. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z życiem Czesława Niemena oraz jego przebojowym utworem Pod papugami. Projekt wspierany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023. Projekt Polska Platforma Medialna Wschód realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Losy bohaterów niezłomnych.
W dzisiejszym programie kontynuujemy opowiadać o polskich strukturach konspiracyjnych na Nowogrodczyźnie. Swój chrzest bojowy żołnierze nowo utworzonego oddziału partyzanckiego, o którym opowiadaliśmy w poprzednim programie, przeszli 19 czerwca 1943 roku. Podjęto wówczas decyzję o ataku na miasteczko Iwieniec. Miejsce to nie zostało wybrane przez Armię Krajową przypadkowo. Na tym terenie okupanci dokonali licznych aresztowań ludności podejrzewanej o współpracę z AK, a atak na iwieniecki garnizon miał być jednocześnie próbą ich oswobodzenia. W mieście stacjonowały dwie kompanie Luftwaffe, przybywające na odpoczynku, załoga policji białoruskiej oraz garnizon kilkudziesięciu żandarmów pod dowództwem słynnego kata Polaków, Karla Cawila, który zwykł umawiać, że jest w dobrym nastroju tylko wtedy, gdy kogoś zabije, a jeżeli to mu się nie uda, to nie ma ani humoru, ani apetytu. Łącznie siły wroga szacowane były na około 500-600 osób. Oddział Polaków przeznaczony do wykonania zadania liczył około 150 osób. O powodzeniu akcji miało zadecydować zaskoczenie zaskoczenie. Armia Krajowa postanowiła wykorzystać fakt wydania niemieckiej odezwy o planowanej na 19 czerwca mobilizacji mężczyzn do białoruskich formacji wojskowych oraz przymusowej dostawie koni dla niemieckiego wojska. Plan zakładał atak na niemiecki garnizon jednocześnie z zewnątrz, jak i od środka. Rozpoczął się atak tuż przed południem. Nie przypadkiem wybrano tę porę dnia, albowiem w tym czasie Niemcy zasiadali do obiadu i ich czujność była uśpiona. Dzień był słoneczny i upalny. Znakiem do rozpoczęcia akcji miały być bijące kościelne dzwony. W pierwszej kolejności zaatakowano budynek żandarmerii. Jednak akcję rozpoczęto zbyt wcześnie, przez co nie udało się w pełni skoordynować ataku i zaskoczyć Niemców. Na szczęście dla atakujących w ostatniej chwili zniszczono niemiecką radiostację, co uniemożliwiło wezwanie przez nich pomocy. Druga grupa zaatakowała koszary, w których znajdowały się kompanie Luftwaffe. Żołnierze niemieccy byli lepiej uzbrojeni i posiadali przewagę liczebną, jednak ich próby przebicia się do odległego o 2 km miasta zostały zatrzymane przez ogień ciężkich karabinów maszynowych, dowodzonych przez Lewalda. W czasie, gdy żandarmeria przejmowała inicjatywę, pozostałe oddziały partyzantów zmusiły do poddania się białoruskich policjantów. Zajęły pocztę i niemieckie zabudowania gospodarcze, zerwały druty telekomunikacyjne wokół miasta oraz wysadziły most pod Iwieńcem. Do ostatecznego pokonania żandarmerii doszło dopiero wieczorem, gdy do pomocy ruszyli strażacy. Drużyna pod dowództwem Jana Jakubowskiego, pseudonim Dąb, uruchomiła pompy oraz beczkowóz i oblała budynek żandarmerii benzyną, którą natychmiast podpalono. Przez całą noc toczyły się walki z żołnierzami Luftwaffe. Brakuje dowodów na zdobycie koszer, jednak niemieccy lotnicy ponieśli duże straty i wycofali się z okolic miasta. Walki o Iwieniec trwały 18 godzin. Dopiero pojawienie się nad ranem 20 czerwca niemieckich samolotów rozpoznawczych dało sygnał do wycofania się Polaków z miasta. Polscy partyzanci odnieśli ogromny sukces. Straty wroga wyniosły około 100 osób, w tym żołnierzy oraz niemieckich konfidentów. W polskie ręce oddało się około 200 białoruskich policjantów, którzy zasilili skład akowskiego oddziału. Wśród partyzantów zginęły tylko 3 osoby, a 11 zostało rannych. Akcja Armii Krajowej przyniosła wolność aresztowanym cywilom, w tym wielu Żydom. Zdobycze materialne były imponujące. Zrekwirowano 5 samochodów, działka przeciwpancerne, kilkanaście RKM i CKM, kilkaset granatów oraz 12 tysięcy sztuk amunicji. Około 6 nad ranem hejnał Wojska Polskiego dał sygnał do wymarszu, a polski oddział partyzancki zwany polskimi legionami wraz z ludnością cywilną opuścili płonący Iwieniec. Niestety nie wszyscy zdecydowali się na ucieczkę, co okazało się fatalne w skutkach. Niemcy zamordowali wówczas wielu mieszkańców miasteczka. Najbardziej znanymi ofiarami byli żołnierze Armii Krajowej Kazimierz Dzierżyński, brat Feliksa Dzierżyńskiego, oraz jego żona Łucja, Niemka z pochodzenia, która jako tłumaczka oddawała nieocenione usługi polskiej konspiracji.
On natchniony i młody był i nie policzył wynik. On dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, znad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wyrwij murom zęby krab, zerwij kajdany połam bat, a mury runą, runą, runą i pokrzepią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, praskali w rytm, jak wystrzał, poklaski brzmiał i ciążył łańcuch.
końców zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Zęby krat, zerwi kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Spali pomniki i rwali bruk.
Ten z nami, ten przeciw tam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg.
A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz. Milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, rosły, rosły. Łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz. Milczy wsłuchany w kroku huk. A mury rosną, rosną, rosną. Łańcuch kołysze się u nóg.
Polskie podróże na Białorusi.
Przy mikrofonie Aleksy Szota. Witam Państwa. Dziś przygotowałem ostatni już odcinek historii grodzieńskiego zegara, najstarszego na Białorusi mechanizmu zegarowego, znajdującego się na wieży kościoła pojezuickiego. W pierwszym odcinku dowiedzieliśmy się, że mechanizm powstał na początku XVI wieku, w drugim opowiadałem o jego losach w XIX i na początku XX wieku. Teraz czas na zakończenie tej opowieści. Zegar, który w okresie międzywojennym nie działał, znów zaczął odmierzać czas w latach 40. XX wieku, w czasie okupacji hitlerowskiej. Od wyzwolenia Grodna w 1944 roku stanu zegara pilnowała Maria Gratulewicz i jej mąż Józef, który był stolarzem kościelnym. Pani Gratulewicz ponad 60 lat była członkiem Rady Kościelnej i przez wiele lat jej przewodniczącą. Codziennie ona lub jej mąż wchodzili na wieżę, żeby nakręcić zegar. Ale już w latach 50. zakazano im tego. Władza sowiecka twierdziła, że bicie zegara co kwadrans i co godzinę przeszkadza transportowi miejskiemu, a panowie w cywilu podobno mieli zarzuty, że Gratulewiczowie z wieży zegarowej wysyłają sygnały do więźniów w grodzieńskim więzieniu, który mieści się w dawnym klasztorze jezuickim, akurat przy kościele. Tak zegar na kilka dziesięcioleci po raz kolejny stanął. W 1980 roku specjaliści grodzieńscy podjęli próbę odnowienia zegara. Podłączyli też do niego dwa silniki elektryczne, które miały nakręcać zegar, tak by udział człowieka już nie był potrzebny. Ale stary zegar nie zniósł tej modernizacji i półtora roku później znów stanął. W 1987 roku pani Maria Gratulewicz zwróciła się do fizyka z Uniwersytetu Grodzieńskiego Aleksandra Milinkiewicza, znanego krajoznawcy i wielbiciela historii miasta, po pomoc w remoncie zegara. Milinkiewicz nie znał się na starodawnych zegarach, ale podjął wyzwanie. Pierwszych porad udzielili mu przyjaciele, archeolog Michaś Tkaczoł i malarz-konserwator Włodzimierz Kisły z Grodna, a także fizyk, etnolog i historyk nauki z Uniwersytetu Wileńskiego Libertas Klimka. Już po 3 miesiącach, 23 czerwca 1987 roku, udało się odnowić pracę zegara. Ale wciąż potrzebował pilnej konserwacji i opieki, a w zasadzie zawodowego remontu, bo chodził słabo i bardzo się spóźniał. Pomogło to, że pasjonatów techniki i historii udało się wtedy znaleźć nawet w partii komunistycznej. Ówczesny pierwszy sekretarz partii w Grodnie, Aleksander Aloszyn, absolwent Politechniki Leningradzkiej, zachwycił się pomysłem odnowienia zegara i osobiście wziął się za koordynację pozyskiwania środków. Główne prace odbywały się na grodzieńskich zakładach produkujących wały kardana. Wykonywali je Wiaczesław Dorożkiewicz, Grzegorz Mielnik i Józef Jasiukiewicz. Pracowali często wieczorami, po godzinach, odnawiając detale, które miały po kilkaset lat. W miarę możliwości wsparcie okazywały też inne zakłady miejskie. Wyrobiono też zupełnie nowe elementy, np. tarczę i strzałki, według rysunków XVIII-wiecznych. Wtedy, w latach 1987-1989, nikt jeszcze nie wiedział, że zegar ma około 500 lat. Aleksander Milinkiewicz, by zbadać historię zegara, pracował w archiwach Grodna, Mińska, Wilna, Warszawy, Krakowa i Moskwy. Była to praca niełatwa, bo księgi magistratu grodzieńskiego, jak też dokumenty kolegium jezuickiego, były porozrzucane po całym świecie w wyniku wojen lub w ogóle utracone. Ustalić, jak stary jest zegar grodzieński, udało się dzięki rzymskiemu archiwum jezuitów i dzięki konsultantom z Ermitażu. Pracę zakończono wiosną 1989 roku. W samo południe, 14 kwietnia, zegar znów zaczął odliczać czas grodnianom. Wkrótce pojawił się też miejski zegarmistrz, który według dawnej tradycji został zatrudniony przez administrację miasta. Pojawiło się pierwsze i przez wiele lat jedyne na Białorusi unikatowe stanowisko – mechanik zegara wieżowego. W latach 1992-1997 trwała jeszcze dalsza naukowa restauracja zegara. W 1996 wpisano go na państwową listę zabytków. Przez wiele lat, od 1997 roku, zegarmistrzem miejskim był Józef Jasiukiewicz, ten sam, który zajmował się ratowaniem zegara w latach 80. Prawie codziennie, jak jego poprzednicy w ciągu wieków, wchodził po 113 schodkach na wieżę kościoła i starannie nakręcał mechanizm, naoliwiał, regulował. 30 kwietnia 2017 roku wszedł na wieżę po raz ostatni, by tam, przy pięciowiekowym mechanizmie, odejść do wieczności. Ale mechanizm, który pamięta tylu zegarmistrzów, wciąż działa i, miejmy nadzieję, będzie działał tak długo, jak długo będzie stało nad Niemnem Stare Grodno. I to już koniec tej długiej historii. Żegnam się z Państwem i zapraszam na kolejne wędrówki historyczne.
A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, to będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. A kiedy przyjdzie także po mnie zegarmistrz światła purpurowy, by mi zabełtać błękit w głowie, będę jasny i gotowy. Spłyną przeze mnie dni na przestrzał, zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie, na zawsze. spłyną przeze mnie dni na przestrzał. Zgasną podłogi i powietrza. Na wszystko jeszcze raz popatrzę i pójdę, nie wiem gdzie na zawsze.
Muzyka wśród nas.
Witam Państwa, przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o utworze Pod papugami autorstwa Czesława Niemena, który w tym roku, 16 lutego, skończyłby 85 lat. Czesław Niemen uznawany jest za jednego z najważniejszych twórców polskiej sceny rozrywkowej, początkowo bitowej i soulowej, później zaś rockowej, progresywnej oraz jazz-rockowej i elektronicznej. Był artystą bezkompromisowym i niepodległym, a przy tym niezwykle oryginalnym, nie tylko na tle muzyki polskiej, ale i światowej. Stale zaskakiwał słuchaczy zarówno skalą możliwości wokalnych, jak i zakresem instrumentalnej inwencji. Jego twórczość ciągle przełamywała bariery i konwencje w sztuce. Czesław Niemen urodził się 16 lutego 1939 roku w Starych Wasiliszkach, koło Nowogródka, na należącej wtedy do Polski Grodzieńszczyźnie, jako Czesław Juliusz Wydrzycki. Został przesiedlony do powojennej Polski w 1958 roku w ramach tzw. drugiej repatriacji. Rodzina Wydrzyckich zamieszkała w Gdańsku, gdzie Czesław rozpoczął naukę w średniej szkole muzycznej. Równocześnie występował w klubie studenckim Żak w Gdańsku, śpiewając po hiszpańsku i polsku piosenki latynoamerykańskie, akompaniując sobie na gitarze. W 1963 roku wystąpił na pierwszym festiwalu w Opolu z piosenką Wiem, że nie wrócisz. Pomimo, że nie dostał żadnej nagrody, zyskał popularność. Występował na koncertach w Polsce oraz we Francji. Zaczął także używać artystycznego pseudonimu, z czasem oficjalnie przyjmując nazwisko Niemen. Debiutował na początku lat 60. jako piosenkarz big beatowy. Między innymi wokalista zespołu Niebiesko-Czarni, śpiewając rock'n'rollowe i rockowe piosenki w stylu The Beatles. Do największych przebojów pierwszego okresu należały dynamiczny utwór Czy wiesz? I sentymentalna ballada Pod papugami. Wkrótce jednak Niemen zaczął zmierzać w stronę ambitniejszej muzyki adresowanej do bardziej wymagającej młodzieży akademickiej. Piosenka Dziwny jest ten świat, najbardziej znany z polskich protest-songów, stała się hymnem młodzieży końca lat 60. W swej twórczości włączał się w kolejne dominujące na świecie w muzyce rockowej prądy, tworząc własne, indywidualne i charakterystyczne odmiany muzyki. Od psychodelicznego rocka, przez symfonicznego rocka progresywnego, aż po awangardowy jazz rock, do tworzonej samodzielnie od połowy lat 70. muzyki elektronicznej. Niemen był postacią barwną i potrafił szokować. Wchodząc w świat awangardy muzycznej, stawał się niezrozumiany przez odbiorców. Przez swoją twórczość walczył z szarą komunistyczną rzeczywistością. Wielokrotne próby ośmieszania i prześladowania go przez partyjne władze sprawiały, że artysta stawał się coraz bardziej zamknięty i samodzielny. Czesław Niemen zdobył pewną popularność na Zachodzie, zwłaszcza w krajach anglosaskich, lecz mimo swego wielkiego potencjału artystycznego nigdy nie zdołał się przedrzeć do pierwszej ligi progresywnego rocka. Pozostał czynnym muzykiem także w latach 80. i 90. XX wieku, koncertując, komponując i sporadycznie nagrywając, zajmując się głównie pisaniem muzyki filmowej i teatralnej. W latach 70. zajął się malarstwem, później również grafiką komputerową. Zmarł 17 stycznia 2004 roku w szpitalu onkologicznym w Warszawie. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z płyty Czy mnie jeszcze pamiętasz? Wydanej w 1968 roku. Utwór skomponowany na początku lat 60. minionego wieku przez prezentera radiowego Mateusza Święcickiego, do którego słowa napisali Bogusław Choiński i Jan Gałkowski.
Pierwotnym wykonawcą był zespół Czerwono-Czarni z wokalistą Józefem Ledeckim, ale przebój ten zyskał popularność dzięki wykonaniom Czesława Niemena. Przed Państwem Czesław Niemen, Pod papugami.
Jest szeroko niklowany bar. Nad szklaneczkami chorągiewką żółtą świeci skwar. Tu przed dziewczętami kolorowa słodycz stoi w szkle. Wraz z papuszkami chcą szczepiotać i kołysać się. A na powietrznych swych huśtawkach, na parkietach i na mostach, koloru włosów sukien i perłu wzrostu. Pod papugami wisi lustro, którym każdy ma. Most z lampionami, promenadę do białego dnia.
Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemnej Berezyny. Więcej informacji o życiu Polaków na Białorusi można znaleźć na łamach czasopisma Magazyn Polski na Uchodźstwie oraz na portalu internetowym kresy24.pl. Zapraszam również do oglądania programu Nadniemnym, emitowanego na antenie TVP Polonia i w telewizji Bielsat. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 9.05 czasu białoruskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
Jego dolą on był jak wilk nad własną zgubą. Chłód i blask polarną zorzą, oczy jej zielenią zimną. zawróci jej. Nie zawróci rzeki biegu, nie. Doskonale wie i nie miał nic prócz samej wiary w to, że gdy spogląda w niebo, ktoś wysłucha jego prośby. Na szerokie wody mnie plecie, woda tu wpłynie na mnie. Na szerokie wody mnie weź, wirę bądźmy, zgaś ranę. Bo i grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie. Stąpał po ruchomych piaskach, przegapił swą ostatnią szansę. Ich serca to już inne miasta, zgubiły dom, ich dusze matnie. Nie zastąpi jej, a ona nie zastąpi jego nikim też. Musieli przez to przejść, a może był im, był pisany sztorm. I wysłucha niebo zaniesionej dawno prośby. Na szerokie wody mnie weźcie, woda tu wpłynie na mnie. Na szerokie wody mnie weź, wirę mą zmy, zgaś ranę. Bo grałem z ogniem i grałem. Na szerokie wody mnie weź, wodą na młyn, bądź na mnie.